Dobry wieczór, jak w każdy czwartek o tej porze bardzo serdecznie witam wszystkich naszych słuchaczy, a przede wszystkim witam gości programu Pożyteczni. Dziś mówić będziemy o charytatywnym stowarzyszeniu niesienia pomocy chorym Misericordia, a właściwie trzeba było powiedzieć o jubilacie Misericordia. W studiu zacni goście ksiądz dr Tadeusz Pajurek, prezes stowarzyszenia Misericordia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich.
I Arkadiusz Sadowski, który jest dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej przy...
I skarbnikiem.
I skarbnikiem jeszcze, jeśli chodzi o zarząd Misericordia.
Tak, tak.
Dobry wieczór Państwu.
W pełnym składzie zaczynamy. Ja chciałabym podziękować za ten piękny prezent, który otrzymałam i tutaj redakcyjnie przekażę innym, by się zapoznali również. Piękne wydawnictwo, Dobro, które trwa 35 lat. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Fotografii, wspomnieniach. Księże Tadeuszu, czas rozpocząć. Lato, wieczorowa pora, garść wspomnień.
A zaczęło się to w roku 1990, chociaż stowarzyszenie zarejestrowaliśmy właśnie 35 lat temu, a więc styczeń 1991 rok. Mm-hmm. Najpierw jako kapelan szpitala trafiłem do Abramowic. Była to trudna decyzja, bo były inne plany, ale ostatecznie Pan Bóg powiedział, że muszę pójść do szpitala. A miałem wyjeżdżać za granicę, kończyć doktorat i wiele innych różnych propozycji było i obietnic. Ale skoro Pan Bóg mnie wybrał, żebym tam poszedł, to po kilku dniach pomyślałem sobie, On, czyli Pan Bóg, coś ode mnie oczekuje. Mhm. I kiedy obszedłem z ojcem Konopką, kapucynem, który był przede mną kapelanem, chodziliśmy po tych wszystkich 20 oddziałach, ojciec już musiał odejść, bo wtedy otrzymali szpital na ulicy Kraśnickiej. Tam rozpoczęli duszpasterstwo. Natomiast ja miałem przejąć cały szpital. I wtedy, kiedy tak odwiedzałem ten szpital, pomyślałem sobie o moich przyjaciołach w Niemczech, gdzie oglądałem szpitale psychiatryczne.
Podobne placówki.
Podobne ośrodki wsparcia dla osób uzależnionych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla wielu osób, które przebywały stacjonarnie w szpitalach. Pomyślałem o współpracy, o wymianie doświadczeń, ale też myślałem, że powinno się stworzyć coś, co będzie pomocą ambulatoryjną, czyli nie stacjonarną, taką 24-godzinną, tylko miejscem, gdzie można przyjść i wrócić do domu.
Tego brakowało.
Tego brakowało, dlatego że większość naszych pacjentów to byli tacy, którzy wracali do domów, ale jakieś kilkanaście procent, może 20, to byli pacjenci, którzy tam przebywali na stałe 30, 40 lat. Mhm. Pacjenci, którzy nie mieli gdzie wrócić.
Nie mieli dokąd się udać.
Nasz system opieki zdrowotnej nie przewidywał domów pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rodzina czasami, odwożąc do szpitala osobę, zrywała kontakt. Nawet pisał, widziałem jeszcze w dokumentach podpisane, że my nie będziemy odwiedzać i nawet proszę nas nie poinformować, jak człowiek odejdzie do wieczności.
To bardzo przykre.
To było przykre, ale jak zobaczyłem te informacje, to zawsze z oddziału brałem 2-3 osoby w samochód i jechaliśmy do kaplicy na Majdanku, gdzie był normalny pogrzeb. Ale trzeba było najpierw zorganizować miejsce modlitwy, bo dla mnie jako księdza to było najważniejsze. Mówię, budujemy kaplicę. I kiedy już miałem projekt, pan Bolesław Stelmach, znany architekt lubelski, wykonał ten projekt tak dziwnie usytuowany, że wejście główne było od tyłu. Mhm. Nie od ulicy Abramowickiej, tylko od tyłu, dlatego że chciałem, żeby pacjenci z neurologii, wtedy było dwie neurologii, psychiatra dziecięca i interna, mogli bez problemu, nie wychodząc na zewnątrz, wejść do kaplicy. A pozostali musieli zajść od tyłu. I wtedy, kiedy już było wszystko przygotowane, okazało się, że nie ma środków. I dzięki moim wyjazdom do Niemiec spotkałem z rządu niemieckiego w naszym rejonie pana CDU, nazywał się Schäuble, znany. I poszedłem do niego na spotkaniu, przyjął mnie pod koniec i mówi: wie ksiądz, nie możemy budować kościołów w Polsce, ale gdyby ksiądz jakiś ośrodek rehabilitacji chciał zbudować, to jest szansa, że możemy pomóc.
I tak się to wszystko naprawdę zaczęło.
I dlatego wtedy ten projekt został zmieniony, chociaż architektura została zewnętrzna.
Jest i kaplica, i
jest, na jednym piętrze jest kaplica i środowiskowy dom samopomocy. Ta kaplica została właśnie zmieniona na kościół rektoralny pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza. Myślałem, żeby tam poza chorymi, którzy przychodzą ze szpitala, ich około 50 osób przychodzi w niedzielę, czasami więcej, żeby również przychodzili miejscowi ludzie.
Mhm. Miejscowi, tak jest.
Mieszkańcy. Żeby oni się czuli na uroczystej mszy świętej. Bo jak sami przychodzili, ja odprawiałem mszę świętą na sali konferencyjnej, ale wtedy oni nie czuli, że to jest Eucharystia, uroczystość. Oni normalnie przychodzili w piżamach, w jakichś ciapach, a tu nastąpiło wyjście. Oczywiście trzeba było znów napisać do przyjaciół z Norwegii, aby przysłali odzież. Dla kobiet, dla mężczyzn.
No tak, jak to przy pracy charytatywnej, przy wsparciu dla drugiego człowieka.
I tak się to zaczęło.
Właśnie tak się zaczyna, a potem ciąg dalszy nastąpił. Czyli wszystko zaczęło się, ja tu przeglądam to piękne wydawnictwo, dobro, które trwa, jeszcze raz przypomnę. Także warto mieć wiele fotografii bezcennych, prawda, pamiątkowych i krótka historia. No ale żeby tak przynajmniej pokrótce przybliżyć naszym słuchaczom dzień dzisiejszy, to powiedzmy, że zaczęło się od Środowiskowego Domu Pomocy, prawda?
Na początku nazwaliśmy to Ośrodek Rehabilitacji dla Osób
zgodnie z założeniem.
Zaburzeniami psychicznymi, ale udałem się do pana, on był wtedy dyrektorem pomocy społecznej, Michałkiewicz Krzysztof. Potem był wiceprezydentem,
minister.
I on mówi tak.
Podpowiedział.
Są takie środki na wyposażenie do takiego domu, ale musisz założyć środowiskowy dom samopomocy. No to było dla nas
spełnienie marzenia.
Bo były marzenia. I wtedy powstał na 60 osób środowiskowy dom samopomocy, powstał klub, gdzie ludzie mogli się przyjrzeć, spotkać, porozmawiać. Bardzo często uzależnieni od alkoholu czy narkotyków przychodzili na spotkania i pacjenci, którzy w wolnym czasie mogli przyjść na miejsce, gdzie wypili kawę, korzystali z komputerów pod opieką terapeutów, ale były zajęcia plastyczne i nie tylko. I to był pierwszy etap.
Warsztaty terapii zajęciowej powstały z czasem. I te warsztaty to także bardzo cenna i bardzo ważna właściwie droga dla tych, którzy no, zupełnie nie wiedzą, jak rozpocząć swoje nowe życie.
Tak jak ksiądz Tadeusz wspomniał przed chwilą, no wszystko to, co realizujemy, no, pochodzi od Pana Boga, ale również jakby z naturalnej potrzeby pomocy. pierwszy etap w historii stowarzyszenia to pierwszy kontakt taki dzienny, środowiskowy w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, ale po jakimś czasie okazało się, że te osoby, którym pomagamy, no, zaczęły myśleć o różnych formach zatrudnienia. Mhm. I jakby kolejny etap to jest właśnie utworzenie warsztatu terapii zajęciowej, który za główne zadanie ma właśnie przygotowanie naszych podopiecznych do podjęcia często pierwszej próby pierwszej myśli, czy się zrealizuje na pierwszym stażu zawodowym, czy w jakiejś pracowni, która potem w przyszłości da nam szansę na realne zatrudnienie. Stąd nazwy pracowni w ramach warsztatu terapii
zajęciowej. No właśnie, warto przybliżyć, jakie one są.
To pracownia porządkowa, pracownia gospodarstwa domowego. To są te pracownie, które no, dają szansę na znalezienie realnej pracy na otwartym czy chronionym rynku pracy. I warsztat terapii zajęciowej powstał w roku 2006 i przez ten okres ponad 20 lat mamy realne przykłady osób, które tą pracę podjęły. Także tutaj możemy się pochwalić, prawda, że to główne założenie, czyli rehabilitacja zawodowa, świadczona w specjalistycznych pracowniach terapeutycznych przez wykwalifikowanych terapeutów zajęciowych, jakby odniosła realny skutek wobec konkretnych osób z niepełnosprawnościami, a jak wiadomo Państwu, pomagamy głównie osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Ja chciałem tylko dodać, że w Środowiskowym Domu Samopomocy jest 7 pracowni i tam ludzie próbują znaleźć swoje miejsce,
no tak,
dowiedzieć się
i poczuć tę godność,
czy oni chcą pracować w pracowni kulinarnej, a może plastycznej, a może ceramicznej, a może stolarskiej, a może komputerowej, a może gospodarstwa domowego, czy innych pracowniach dekoratorskiej. Oni nagle zobaczyli nowy świat.
Tak, po tych miesiącach długich w
pobytu
szpitalu.
W szpitalu, tak, na leczeniu psychiatrycznym.
I kiedyś był dom, szpital, przychodnia i rodzina, która często mówiła, no wzięłabyś się do pracy, siedzisz w domu. A depresja, a u nas schizofrenia, nie zawsze systematycznie leczona, nie pozwalała, żeby rozpocząć na nowo.
Jakie to są chwile wyjątkowe, radosne, kiedy ktoś odkrywa w sobie talent. Ja sama byłam świadkiem takich wydarzeń, kiedy odwiedzałam czasem Środowiskowy Dom Samopomocy. Przy okazji także różnych jubileuszy. Ci autorzy tych plastycznych, wspaniałych prac, tutaj uwiecznionych w wydawnictwie, które trzymam w dłoni, są po prostu
artystami. Tak. No, choroba psychiczna często uaktywnia właśnie różnego rodzaju zdolności i tutaj wydawnictwo, które jest przed nami, jakby jest no, prawdziwym dokumentem, że rzeczywiście jest to możliwe, realne. Osoby, które nie malowały wcześniej, malują. Osoby, które nie były zainteresowane muzyką, nagle zaczynają komponować. Też taką osobę jedną mieliśmy w naszym ośrodku, więc no to jest ta wartość niesamowita.
I osoby, które oceniają te prace na różnego rodzaju wystawach, czy nawet zagranicznych
konkursach,
gdzie wysyłaliśmy prace i zajmowaliśmy bardzo ważne miejsca, mówią, że można, patrząc na te dzieła, widzieć inaczej, bo oni głębiej widzą dalej niż my widzimy, bo oni mają swój świat, papier i przedstawiają tak, jak oni widzą. To nie jest kopiowanie jakiegoś obrazka, który mają skopiować, żeby był podobny, tylko to są nieraz uchwycone jakieś elementy, które z serca pochodzą, a które dają nam dużo radości, dużo miłości i ciepła.
No tak, ta codzienność na przykład rozpoczyna się od Środowiskowego Domu Samopomocy. Często potem droga, taka dróżka, prawda?
Tak, dalszego rozwoju.
Dalszego rozwoju. Społecznego,
zawodowego.
Daje szansę na rozwój.
Tak.
Tak. I zapobieganie
wykluczeniu przede wszystkim.
Wykluczeniu społecznemu.
Po jakimś czasie okazuje się, że te osoby, które u nas przebywają, myślą realnie o podjęciu zatrudnienia. Stąd kolejny etap w historii naszej organizacji Stowarzyszenia Misericordia, gdzie w roku 2009 utworzyliśmy Zakład Pracy, Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Misericordia, który dzisiaj zatrudnia 53 osoby.
Znane w całej Polsce.
Z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zajmujemy się głównie oczywiście działalnością gastronomiczno-cateringową. Mamy piękne miejsce zabytkowe, 300-letnie, przy ulicy Górskiej 145 w Lublinie, ale również w ramach usług cateringowo-dowozowych świadczymy dowóz śniadań, obiadów, jak i organizację dużych cateringów do 700 osób. To świadczymy, tak jak pani redaktor wspomniała, nie tylko na terenie miasta Lublin, ale również na terenie województwa lubelskiego i zdarza się, że również i dalej.
Pięknych nagrodach i laurach, które zdobywacie, a chyba najcenniejsze w tym wszystkim jest właśnie to, że można zapobiec wykluczeniu społecznemu, że podkreśla się świadomość sprawczości. Człowiek, który przeszedł tę drogę przez tak trudną chorobę, znajduje swoje miejsce i czuje się potrzebny.
Ja ostatnio byłem w katedrze, bo mieliśmy gościa, który z zagranicy przyjechał, ale to była Polka. No i nie była nigdy w katedrze. I ja podchodzę do ołtarza bocznego, gdzie jest Matka Boża Katedralna. Mm-hmm. Pomodliłem się i wstaję. I pani wstała i mówi: proszę księdza, ja księdzu dziękuję, że ja mogłam zacząć życie od nowa. Ja byłam na ulicy, ja dostałam mieszkanie, ja dostałam pracę. Ja nie pamiętałam tej osoby.
No tak.
Mówi do tej pani: niech się pani trzyma tego księdza, bo on na pewno pani pomoże. Oczywiście
to, a to jedna z podopiecznych księdza.
Tak, to była jak pani profesor, która przyjechała na Kulno i spotkała się z nami, żeby coś dowiedzieć, zainteresowana była właśnie terapią i pomocą społeczną. Także ci ludzie pamiętają i są wdzięczni, że ktoś podał im rękę, a nasz zespół to prawie z naszymi...
Tak, bo stowarzyszenie się rozwijało, zespół się
około
powiększał.
Tu osób pracuje,
no
nie na pół etatu i na różne formy, ale wszystkie na umowę o pracę. Oczywiście mamy stażystów, mamy studentów, mamy wolontariuszy, ale pracownicy są, tak jak wszyscy, normalnie wynagradzani. Oczywiście każdy chciałby lepiej, ale my jesteśmy na budżecie państwa. Jakie dotacje otrzymujemy, takie przekazujemy.
Jesteście organizacją pożytku publicznego, a wszystkie szczegółowe informacje, gdyby ktoś z państwa, mam nadzieję, po wysłuchaniu naszej dzisiejszej rozmowy chciał dowiedzieć się więcej, znajdziemy na stronie internetowej.
www.misericordia.org.pl